Był wtorek albo środa. W każdym razie jeden z tych dni, w których plan lekcji wygląda jak zbiór kompletnie niepołączonych ze sobą przedmiotów. Jakoś po matematyce albo przed geografią. W samym środku tygodnia, tak jakby ktoś specjalnie wybrał taki moment, kiedy twoja uwaga będzie na najniższym poziomie. Na drzwiach od sali wisiała kartka. WDŻ. Wchodziliśmy do klasy z mieszaniną zaciekawienia, zażenowania, lęku. Nauczyciel prowadzący przedmiot to zwykle nauczyciel biologii, ale czasem też szkolny pedagog albo katecheta. Czasem ktoś, kto trafił na ten przedmiot całkowicie z przypadku. My patrzyliśmy na niego, on patrzył na nas. I tak zaczynała się lekcja wychowania do życia w rodzinie. Przedmiotu, który nie był obowiązkowy. I w sumie może to dobrze, chociaż nie było dla niego żadnego lepszego zastępstwa. Ale bez wątpienia był to jeden z największych, najbardziej osobliwych eksperymentów w polskiej edukacji. Chociaż ma całkiem dużą konkurencję. Pamiętacie mundurki? WDŻ to przedmiot, który miał nauczyć nas życia. Nie wiem, czy to się udało. Wiem za to, że wszyscy przetrwaliśmy. I to się liczy. Żeby zrozumieć fenomen WDŻ-u, trzeba cofnąć się aż do momentu jego narodzin, czyli do burzliwych lat 90. Polska świeżo po transformacji musiała zadecydować, co robić z edukacją seksualną. Bo wcześniej oczywiście był to temat raczej przez edukację przemilczany, ewentualnie obsługiwany niczym instrukcja traktora. Kompromisowe rozwiązanie mogło być tylko jedno. Nie będziemy uczyć o seksie, będziemy uczyć o rodzinie. Nie będziemy mówić o antykoncepcji. Będziemy mówić o wartościach. Nie będziemy rozmawiać o tym, co tak naprawdę interesuje uczniów. Będziemy mówić o tym, co wydaje się, że powinno ich interesować. I tak do szkół wkroczyło wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot bez ocen, ale też bez sensownego programu. No i z nauczycielami, którzy czasem byli do niego przygotowani, a czasem nie. Przez kolejne lata przedmiot ewoluował, albo raczej mutował. W latach 2005-2015 WDŻ osiągnął swój złoty wiek, czyli stan, w którym połączył wszystkie swoje najpiękniejsze cechy. Chroniczną niezręczność, ideologiczną selektywność, przedziwne pomoce dydaktyczne i głębokie przeświadczenie o tym, że dwunastolatki na pewno nie poradzą sobie z informacją o tym, czym są prezerwatywy. Formalnie przedmiot był nieobowiązkowy. W praktyce, żeby na WDŻ nie chodzić, trzeba było złożyć pisemne podanie. No a to, jak wiadomo, znacznie utrudniało wypisanie się. Pewnie zupełnie inaczej byłoby, gdyby na przedmiot trzeba było się zapisać. Wtedy pewnie statystyki byłyby zupełnie inne. Tak więc obecność na zajęciach WDŻ-u była wręcz imponująca. Ale raczej nie dlatego, że rodzicom tak bardzo zależało na tym, żeby ich dzieci chodziły na ten przedmiot. Bardziej dlatego, że nie chciało im się tłumaczyć, dlaczego mają nie chodzić. Myślę, że kluczem do zrozumienia fenomenu przedmiotu, jakim był WDŻ, jest postać nauczyciela. I wcale nie dlatego, że byli jakoś przerażająco niekompetentni, źli czy nieuprzejmi. Wręcz przeciwnie, bardzo często byli to zupełnie porządni ludzie, postawieni w fatalnej sytuacji. No bo kim tak naprawdę był typowy nauczyciel WDŻ-u? No właśnie, no bo no nie był nauczycielem WDŻ-u. Zwykle kończył studia przygotowujące go do uczenia na przykład chemii, biologii, religii. I gdzieś po drodze został po prostu złapany, pewnie na korytarzu czy w pokoju nauczycielskim i zapytany o to, czy byłby w stanie wziąć na siebie jeszcze taki jeden dodatkowy przedmiot. To w końcu dodatkowe godziny. A w zasadzie przecież podręcznik nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Podstawa programowa raczej też nie. Więc w sumie czemu nie? I tak rozpoczynała się dla niego ta niesamowita przygoda. Wprowadzanie dzieci i nastolatków w sprawy życia w rodzinie. Nauczycieli prowadzących WDŻ myślę, że można podzielić na kilka takich typowych archetypów. Pierwszy to pragmatyk, biolog. O układzie rozrodczym mówi z taką samą manierą, jak kiedy mówi o układzie pokarmowym. Wszystko sprawnie, kluczowo, bez zawahania. Uczniowie mogli cenić takiego nauczyciela za to, że nie robił z tego wszystkiego jakiejś specjalnej tajemnicy. To, co nieco utrudniało sprawę, to pewnie to, że te bardziej wzniosłe, romantyczne elementy sprowadzał do takiego poziomu, jakby tłumaczył, na czym polega weterynaria. Inny, wydaje mi się, że dość częsty archetyp, to katechetka. Jak łatwo się domyślić, katechetka prowadząca WDŻ miała pewne skrzywienie. Skrzywienie ideologiczne oczywiście. Do lekcji podchodziła z misjonarskim żarem, przekonana o tym, że to moment, w którym może przekazać uczniom najważniejsze prawdy o wartościach, o sile rodziny, o tym, co jest najważniejsze. No, wiadomo, czystość przedmałżeńska. Nic nie jest ważniejsze. A cudzołóstwo? Bardzo mi przykro. Cudzołóstwo to gwarantowane choroby i śmierć. Taki mniej więcej był vibe tych zajęć. Zdarzało się też tak, że zajęcia z WDŻ-u prowadził wychowawca. Czyli właściwie w tym wypadku często człowiek zupełnie z przypadku. Zwykle miał ochotę robić cokolwiek, byleby tylko nie prowadzić tych zajęć, więc często kończyło się to po prostu puszczeniem jakiegoś filmu i krótką pogadanką. Pewnie wiele to nie wniosło, no ale chociaż nie było jakoś dziwnie i krępująco. W kontekście WDŻ-u absolutnie fascynujący jest też motyw podręczników. Naprawdę myślę, że można by traktować je jako jakiś osobny gatunek literacki. Taka specyficzna mieszanka poradnika psychologicznego, katechizmu, krótkich fragmentów podręcznika biologii. Język tych książek był też bardzo specyficzny. Z jednej strony oficjalny, z drugiej strony próbujący być taki swojski i młodzieżowy. Tak. Rozumiemy, przez co przechodzicie, droga młodzieży. Były to książki wypełnione po brzegi eufemizmami. Mówiło się o zmianach w organizmie, o zbliżeniu fizycznym, o wspomnianej już przeze mnie czystości. Ale tak, żeby przypadkiem tak właściwie nie wyjaśnić, o czym mówimy. No i oczywiście pozostawał jeszcze cały osobny sektor tematów. Alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia, które czyhają na ciebie na każdym rogu. Złe towarzystwo, zbyt wczesna inicjacja seksualna, która sprawi, że przegrasz całe swoje życie. Media, reklamy, kultura zachodnia, która demoralizuje cię. No, każdy jeden film, który oglądasz, zbliża cię do piekła. Mam wrażenie, że cały świat miał być pokazywany jako potencjalne zagrożenie, jako coś, co tylko czyha na ciebie, żeby sprowadzić cię na złą drogę. Ta koncentracja na unikaniu. No właśnie, no bo dużo łatwiej jest powiedzieć komuś, nie rób tego, tego, tego i tamtego. Po prostu sieć i myśl o ojczyźnie. Bo dużo trudniej jest powiedzieć, że jeżeli już cokolwiek robisz, to jak robić to mądrze. Ale podręczniki to w sumie były trochę takie książki widmo. No bo każdy o nich wiedział, każdy o nich słyszał, czasem widział jakieś kiepsko skserowane fragmenty, no ale chyba nikt tego naprawdę nie kupował. Ale był też inny rodzaj tekstów kultury, które pojawiały się na zajęciach WDŻ-u. I tak naprawdę to one zainspirowały mnie do tego, żeby nagrać ten film. Mówię oczywiście o filmach. Chyba najbardziej osobliwy gatunek kina, jaki widział nasz kraj. Estetyka filmów wyprodukowanych w latach 80. lub 90. bardzo wątpliwej jakości. Wszystko zrobione tak tanio, tandetnie. No i oczywiście ta sztywna gra aktorska. Wspaniałe. Absolutnie wspaniałe. Wydaje się, że aktorami byli zwykle amatorzy. Chociaż pamiętam, że na WDŻ-cie oglądałam jeden film, w którym grał bardzo młody Antoni Pawlicki. Także słuchajcie, filmy na WDŻ rozpoczynały kariery. Niestety nie udało mi się znaleźć tego materiału, a bardzo chciałabym to zobaczyć. Panie Antoni, może pan ogląda? Dialogi w filmach na WDŻ były napisane przez kogoś, kto chyba nigdy nie rozmawiał z nastolatkiem. A może nawet kogoś, kto nigdy nim nie był. Po prostu urodził się jako człowiek w średnim wieku. Jakiś taki sztywny pseudomłodzieżowy slang, dramatyczna muzyka, wszystko w takim klimacie, żeby jakoś tak niby cię wystraszyć, ale w praktyce zrealizowane tak beznadziejnie, no, że wychodziło raczej z tego The Room niż jakiś serio thriller. Nigdy nie zapomnę filmu o narkotykach, który miałam przyjemność obejrzeć w gimnazjum. Logika narracyjna była prosta, spójna i taka do brzegu. W zasadzie wszystko sprowadzało się do tego, że jeżeli kiedykolwiek próbujesz marihuany, to tak średnio za 4 do 6 tygodni wylądujesz na ulicy z diagnozą wirusa HIV. Kochani, któż z nas tam nie był? Protagonista, nazwijmy go na przykład Bartek albo Patryk, pochodził z dobrej rodziny, dobrze się uczył, był porządnym, dobrym chłopakiem. Ale niestety, pewnego dnia podejmował jedną złą decyzję. Wpadał w złe towarzystwo, był namówiony do tego, żeby zażyć jakiś narkotyk. Oczywiste jest przecież to, że narkotyki dosłownie leżą na ulicy. Każdy człowiek, którego mijamy, kiedy jesteś nastolatkiem, proponuje ci jakieś narkotyki. Robi to oczywiście z dobrej woli i zupełnie za darmo. To docelowo prowadzi do uzależnienia, no bo każdy człowiek, który zażył jakiekolwiek narkotyk, zawsze się uzależnia. Uzależnienie, jak wiemy, brudna igła, syfkiła i mogiła, HIV, dziękuję. No, tak to wyglądało.
Od 3 lat jestem zakażony. Wiele przez ten czas się wydarzyło. Przeżyłem załamanie nerwowe, depresję. Tułałem się po różnych miejscach i nauczyłem się żyć z tą chorobą. Obecnie mieszkam w ośrodku dla osób uzależnionych. Do domu nie wróciłem i chyba nie wrócę. Moi rodzice nie potrafią zaakceptować tego, że mają syna chorego na AIDS. Że to właśnie ich syn.
To wszystko w 20 minut. Zadanie takiego filmu? No oczywiście przestraszyć. Czy działało? Niekoniecznie. Pamiętam, że bardzo bawił mnie ten film. I myślę sobie, że nawet dzieciaki, które nie miały do czynienia z żadnymi substancjami, nie miały żadnego pojęcia o tym świecie, jakoś intuicyjnie wyczuwały, że to jest po prostu bullshit. No, że świat tak nie funkcjonuje. A przez to te filmy były kompletnie nieskuteczne. No bo po prostu nie mogły być skuteczne. Oczywiście w każdym takim filmie pojawiał się ten element kogoś ze złego towarzystwa. Zwykle ktoś ubrany na czarno, ubrany w sposób sugerujący być może przynależność do jakiejś subkultury. No bo jak wiadomo, subkultury to zło. No i też sprowadzają cię do tego, że będziesz bezdomny, będziesz miał HIV. No, tak to działa. To złe towarzystwo było wręcz tak komicznie złe. Byli jak źli bohaterowie z anime. Naprawdę, tacy totalnie przerysowani. Osoby, które w tamtym czasie wyglądały jakkolwiek, lekko przynajmniej alternatywnie, musiały czuć się zajebiście na takich lekcjach. Było też oczywiście sporo filmów, które próbowały zahaczyć o tematykę ludzkiej seksualności. Mówię, że próbowały o to zahaczyć, no bo średnio to wychodziło. Zwykle wszystko sprowadzało się do tego, że rolą chłopaka jest to, że on zawsze bardzo chce, a rolą dziewczyny jest to, żeby odpowiednio mocno odpierać te zakusy. On musi chcieć, ona musi nie chcieć i musi odmawiać. Jeśli nie odmówi, no to ma przesrane. On jeśli dopnie swego, przecież to normalne. Przecież to leży w ich męskiej naturze. Sama doskonale pamiętam z zajęć słowa o tym, że tylko czystość przedmałżeńska może zapewnić szczęśliwe życie rodzinne i szczęśliwy związek. Pamiętam też, jak dużo mówiło się o wartości dziewictwa, o wartości tego, że dziewczyna, a później młoda kobieta, musi się po prostu pilnować i dbać o to, by zachować swą cześć. Tak więc znowu, bardzo dużo skupialiśmy się na tym, jak odmawiać, jak unikać i na tym, jeżeli już nie unikniesz, no to jak bardzo masz przewalone. A dość mało poświęcało się uwagi temu, że może da się jakoś mądrzej i odpowiedzialnie i w jakimś wieku to już okej. No nie, totalnie zero takiego podejścia. Sporo koncentrowano się na tak zwanych konsekwencjach emocjonalnych, czyli na takiej teorii, że no jeżeli już nie odmówisz temu koledze z klasy, no to będziesz z tego powodu cierpieć. Nie wchodziło w grę to, że może stwierdzisz, że fajnie i w sumie to spoko. No nie ma takiej opcji. Pozostaje tylko cierpienie. Bardzo dobrze pamiętam też temat metod planowania rodziny. No bo oczywiście nie można było nazwać tego wprost antykoncepcją. I tak, chodziłam do państwowej szkoły i w tej państwowej szkole uczono nas, że najlepszą metodą jest kalendarzyk. Dlaczego? No wcale nie dlatego, że jest realnie najbardziej skuteczny. Był najlepszy, ponieważ był zdaniem osób prowadzących zajęcia najlepszą metodą dla małżeństw. No bo będąc w katolickim małżeństwie, przecież należy z radością przyjmować każde dziecko, każde potomstwo. No to oznacza, że możesz sobie stosować kalendarzyk, który może zadziała, może nie. No ale w zasadzie to przecież i tak możesz być w kolejnej ciąży i nie ma problemu. Absolutnie nie było tutaj mowy o tym, że być może nie chcesz, albo że być może twoje zdrowie ci na to nie pozwala. Nie było zupełnie takiej dyskusji o tym, że być może ktoś nie chce wchodzić w związek małżeński, a też chce uprawiać seks. No nie, to wszystko było widziane jako jakiś taki niebezpieczny, szary element. Tak jakby dobrzy, moralni ludzie no nie mogli przecież stosować antykoncepcji. To po prostu się nie godzi. I tak oczywiście tego rodzaju edukacja nic nie dawała. Bo jedyne, co można było zrobić, to i tak szukać jakichś alternatywnych źródeł informacji. Niestety źródeł, które bardzo często nie były rzetelne, no i rzeczywiście mogły wprowadzić kogoś w błąd albo sprowadzić na tę mityczną złą drogę. No bo taki dzieciak, nastolatek nie dowiedział się ze szkoły tego, że na przykład jeżeli uderza do ciebie dorosły, to że to jest nie okej i że co masz wtedy zrobić. Nie uczono nas też rozumienia własnego ciała, rozumienia sygnałów, które z niego płyną i jakiegoś takiego dbania o siebie i swój dobrostan. Wszystko koncentrowało się na tym magicznym bycie świętej rodziny. Rodziny, którą kiedyś będziesz mieć i na którą teraz musisz zapracować. Zapracować przy pomocy czystości, wierności i służby, właściwie służby kościołowi, no, nazwijmy rzecz po imieniu. Tak więc zajęcia z WDŻ-u obawiam się, że nie wniosły za wiele dobrego. A szkoda, bo miały przecież potencjał. Ostatecznie sam zamysł był dobry. No ale niestety, jak to zwykle u nas bywa, wykonanie tak średnio. Ale jest jeden plus tej sytuacji. Można poszukać sobie na YouTubie jakichś starych filmów edukacyjnych z lat 90. i 2000. I mieć całkiem niezły ubaw. Polecam serdecznie. Bye!